Albo
na ryby.
Albo na ryby, co?
W każdym razie...
Ale o tym możemy porozmawiać tylko z Wojtkiem Bogusławskim. Dzień dobry, Wojtku. Wiosna zapukała również do twoich drzwi. Jak to jest z tobą?
Wiosna zapukała. Prawie że. To znaczy piękne, błękitne niebo już od godziny 6. Piękny wschód słońca. Trawa jeszcze się nie zieleni, ale zacznie. Byłem na spacerku. Ach, zaczerpnąłem świeżego powietrza, ten śnieg, który spadł, ten lód, który nas oblodził na początku tygodnia, był niesamowity. To chyba ja nie przeżyłem nigdy w Stanach Zjednoczonych, zresztą w Polsce to w ogóle bardzo rzadkie zjawisko, ale w Stanach nie przeżyłem nigdy takich dwóch dni, kiedy to temperatura około 32 stopni Fahrenheita, czyli temperatura zamarzania spowodowała, że deszcz spadając na ziemię, spadając na drzewa zamieniał się w lód i ten lód...
To ty pierwszy raz w życiu, miłośnik natury, się z czymś takim zderzyłeś? Ja wielokrotnie.
Ale, nie, oczywiście, że widziałem to wielokrotnie, ale nie tej grubości. Grubość była niesamowita. Zresztą w niektórych miejscach mierzyłem grubość tego lodu, który otacza gałązki. Ja znalazłem miejsca, że były 2,5 cala. Otulina lodowa... pół cala, gałązka, otulina lodowa 2,5 cala. To było niesamowite.
Wojtek, parę lat temu mówiłeś, że ważyłeś lód, znaczy korzenie drzew, konary drzew oblodzone i czy one mogą... No tak mówiłeś, nie wiem, czy z tobą rozmawiałem, czy może ktoś inny był?
Nie, na pewno nie ze mną nie rozmawiałeś. I największe u mnie oczywiście było to bardzo efektowne. Naturalnie, szczególnie trzeciego dnia, kiedy z rana wyszło słońce, kiedy ja mówię tutaj o piątku rano, kiedy wyszło słońce, niebo było błękitne, temperaturka też poniżej zera, ten lód się utrzymał na tych gałęziach i wyglądało to nieprawdopodobnie. Nieprawdopodobnie. Ja muszę Państwu powiedzieć, że dzięki temu lodowi to ja przeżyłem 2 dni bez prądu, ogrzewania i możliwości wzięcia prysznica. Ponieważ po prostu prąd został wyłączony. Bardzo dużo wyłączeń tutaj było w McHenry, w mojej okolicy. Zresztą można było, jeżeli się przejechało, mi się specjalnie zobaczyć, jak to wygląda. I rzeczywiście cała masa połamanych drzew, szczególnie ucierpiały świerki, które po prostu nie wytrzymały te łopaty, tych gałęzi z tymi igiełkami, nie wytrzymały tego ciężaru, po prostu łamały się, kruche były, pękały. Dużo połamanych, bardzo dużo połamanych drzew, bardzo dużo zamkniętych dróg ze względu na to, że leżały w poprzed drogi drzewa. No i to wszystko wyglądało tak, jakby ktoś zrobił, jakby po prostu słoń w składzie porcelany porozbijał całe szkło, także to leżało na drogach, leżało na poboczach, odbijało w promieniach słońca i świeciło nieprawdopodobnie, sprawiając wrażenie takiego gigantycznego złomowiska szklanego. Największe tego typu objawy, tego typu wydarzenie było na granicy pomiędzy granicą Illinois i Wisconsin a Janesville. W tym rejonie nie wiem dlaczego to pokrywy tego lodu takiego na tych drzewach i te zniszczenia jednocześnie były największe. Koło Madison to już było bardzo mało, tam było teraz właściwie to był sztorm, tylko taki śnieżny. U nas owszem tak, ale najwięcej właśnie widziałem pomiędzy granicą z Wisconsin, Illinois i Wisconsin, Woolworth County, część McHenry County, aż po Jamesburg. Pogodę rzeczywiście mamy wiosenną. Dzisiaj będzie dodatnia temperatura, jutro bardzo dodatnia temperatura z deszczem. Temperatury dojdą do 50 stopni, nawet przekroczą, z wyjątkiem podobno czwartku i piątku, kiedy to troszeczkę będą niższe, ale również dodatnie. No a później to już jest wiosna, aczkolwiek pamiętajmy, że w marcu może namieszać, ale zobaczymy. Jak na razie pogoda bardzo sprzyjająca. Ja pozdrawiam przy okazji wszystkie blondynki i dinozaury, zgodnie z twoim zaleceniem. No i wakacje z blondynką, już można po prostu powoli czekać na lato i na wakacje z blondynką, prawda?
Ale dzisiaj jest też dzień kabanosa, wiesz?
Mam kabanosa w lodówce, także uczcie tego kabanosa odpowiednio.
A dlaczego w lodówce? Trzymasz kabanosa w lodówce?
No akurat tak, wiesz, no można to prawda na zewnątrz, ale widzisz, moje psy się denerwują, jak na zewnątrz trzymam kabanosa, wiesz? Bardzo się denerwują i potrafią się dobrać do czegoś, co się zostawi na zewnątrz, absolutnie. Kiedyś przygotowując obiad, oczywiście chciałam wrzucić kotlety, bo my w domu gotujemy tak pół na pół, raz moja żona, raz ja. Oboje lubimy gotować, pichcić. I tak przygotowując niespodzianki kotlety dla mojej żony, wszystko przygotowałem, odwracam się, robiąc kilka rzeczy, przygotowałem surówkę, przygotowywałem kotlety, rozgrzałem patelnię, chcę wrzucić te kotlety, patrzę, gdzie są moje kotlety, szukam, zastanawiam się, co ja zrobiłem, może wsadziłem do lodówki z powrotem, nie znalazłem tych kotletów, wiesz? I też sobie uświadomiłem, że mam przecież cztery psy w domu. Także jeden z nich jest szczególnie długi, czyli prawdopodobnie skorzystał z tych momentów i kotlety zniknęły. Nie pierwszy raz zresztą, nie pierwszy raz. Bardzo łatwo jest, muszę ci powiedzieć, znaleźć winnego przy psów. Mianowicie wołam wszystkie cztery, każę im siadać i się pytam, kto wziął kotleta? Żadnej odpowiedzi. Wtedy biorę, wyciągam jeszcze ostatniego kotleta, mam na widelec i pokazuję tego kotleta. Wszystkie patrzą na mnie poczciwym wzrokiem, z wyjątkiem jednego, wiesz? Ten jeden w tył zwrot i do swojego legendy od razu. Tam się zobacz, jak to łatwo jest przeprowadzić śledztwo, wiesz?
Ale tak słuchaj, no, okazuje się, że pies ma takie dobre cechy. Jakbyś taki zrobił test z człowiekiem, no wiesz,
nie umiem. On będzie patrzył niewinnie w oczy, a pies ma takie duże poczucie winy, że nie wytrzymuje
tego ciśnienia, obciążenia i po prostu spuszcza głowę, spuszcza głowę.
No, oczywiście, że to tak. Muszę ci powiedzieć, że moje pieski są różnie, niektóre się specjalizują, na przykład w wyciąganiu śmieci, spróbowa od śmieci, niektóre się w innych rzeczach, niektóre psowe wskakiwanie na stół, zbierania ze stołu, co tylko się da, ale bardzo łatwo to jest naprawdę odkryć, dlatego że na przykład wracamy do domu, patrzymy, że mamy taki kubełek od śmieci, który naprawdę jest tak zabezpieczony już na wszystkie sposoby, a jednak zawsze po kilku dniach któryś znajdzie sposób, żeby się do niego dostać. Także najlepszy sposób to jest trzymanie go pustego po prostu, ale na przykład znajdujemy taki kubeł od śmieci otwarty, śmieci wyrzucone i wtedy znowu pytamy się, kto wyrzucił śmieci? Chodźcie tutaj wszyscy. Aha. Ten, który nie przychodzi w ogóle, to wiadomo, że to on to zrobił. Także to też jest proste, żeby przed ludzi było tak łatwo przeprowadzić taki test, taki detektor do wykrywania kłamstw i uczynków.
Ale ja ci powiem, mam do ciebie pytanie, czy akurat twoje takie sprawdzanie kwalifikuje się do tego, że ty możesz na przykład nękać psy? Ktoś powiedział, nęka psy. Wojtek Bogusławski nęka psy, bo je przymusza do czegoś, co być może nie zrobiły. Wiesz?
One mówią prawdę, wiesz? Psy mówią prawdę, naprawdę, one nie kłamią. Nie żaden pies nie kłamie. Żaden pies nie kłamie w odróżnieniu do człowieka, żaden nie kłamie, one naprawdę mówią prawdę. Rzeczywiście, autentycznie pokazują swoje uczucia. I co jest wspaniałe, jak pewien filozof powiedział, jednej rzeczy na świecie za pieniądze, które nie kupisz, to machanie przygardzem. To jest prawda. Wracając do naszego programu, jak zwykle wieści dla mnie nie tylko, bo chciałem Państwu oznajmić, że kilka dni temu z Poblodu na jeziorze Onejda złowiono dziewczynę z ojcem, dziewczynka właściwie 15-letnia, statusem łowiła Poblodem i udało jej się złowić 6-funtowego smallmouth'a, 6-funtowy smallmouth z Poblodem. Gratulujemy. Duży wyczyn. Jezioro Oneida to jest jezioro, które właściwie bierze swój początek w Mississippi. On rozpościera się po obu stronach Mississippi, w Wisconsin i w Minnesota. I to jest fantastyczne jezioro, które jeziora właściwie, to jest system takich połączonych jezior, które łączą się z Mississippi. byłem, łowiłem i tam stoi wielki pomnik płap, wielki pomnik autentyczny w miasteczku Neida, bo to jest miasteczko, które się tak nazywa, wielki pomnik, ogromny pomnik właśnie płapi i podpis jest następujący: Światowa Stolica Pęcyszy. I ja bym się z tym rzeczywiście zgodził, kiedy zaczyna się, ocieplają się wody, wszystkie motele są zajęte, pętyszowcy, miłośnicy łowienia pętyszów pojawiają się tam, aby rozpocząć sezon, łowią zresztą aż do późnej jesieni, łowią także teraz pod lodem. Są to jeziora, nie są to wielkie jeziora, ale bardzo porozgałęziane. Nie są głębokie, mają mgliste dno, czystą wodę, w niektórych gałęziach mętna, czyli dokładnie to, co lubią pętysze. Ja muszę powiedzieć, że ja tam również trochę szczypaków próbowałem połowić i tak dalej, no i patrzyli na mnie jak na wariata, porozmawiałem z miejscowymi, mówią, że nie ma szczypaka, że szczypaka jest bardzo mało, nie widzieli tu szczypaka, natomiast zdarzają się bezy, ale przede wszystkim tak się złożyło, że pętysze, wszystkie pętysze, jakie tylko są możliwe, właśnie tam sobie żyją. Oczywiście największe kłapi, to nie na naszych wodach, nie na naszych zimnych, północnych, midwestowskich, no, środkowego zachodu wodach, które w zimie są zimne, no i kłapi potrzebuje 4-5 lat, żeby osiągnąć pełną dojrzałość. Największe kłapi to jest bardziej na południe, to jest bardziej na wschód, no to jest przede wszystkim Louisiana, tam są wspaniałe kłapi, Georgia, tam są wspaniałe kłapi, tam gdzie jest cieplejsza woda. I tam na przykład w Louisianie złowiono niedawno kłapi, który miał 3,6 funta. 3,6 funta to ogromne kłapi, a jaki smaczny. No ale rekord w Stanach Zjednoczonych to jest kłapi 6-funtowy, 5,7 funta kłapi, to jest rekord w Stanach Zjednoczonych. No to rzeczywiście jest przygoda złożyć takiego. W Teksasie jest również bardzo, bardzo dużo kłapi. Ale jeżeli my tak mówimy sobie o wędrowaniu, to Houseman. Houseman to jest Roy Houseman Jr. To jest wędkarz, powiedzmy zawodowy angler, professional angler, czyli przeszedł na zawodowstwo 5 lat temu, od 5 lat łowi zawodowo, to znaczy występuje we wszystkich turniejach. Podobno, że jest tego, co w tych nagrodach uzyska, chociaż myślę, że to będzie kiepskie rzeczy, dlatego że on dopiero przez 5 lat $370,000 w trofi wygrał, czyli to jest około 70,000 rocznie. Przy czym należy pamiętać, że życie takiego wędkarza ciągnącego łódkę i wędrującego po całych Stanach Zjednoczonych z turnieju na turniej, płacącego za hotel, nie należy do najsłodszych. Wydatki tego typu, bo żeby się umówić nawet 1/3 połowę uzyskanych pieniędzy z wygranych. Otóż tenże Houseman, to już wydarzyło mi się przygoda, mianowicie parę dni temu na jeziorze, na jednym z jezior Florydy, to jezioro charakteryzowało się tym, że nazywa się to jezioro Lake Seminole. Seminole to jest w dalszym ciągu szczep indiański, który właśnie zamieszkiwał i nadal jeszcze zamieszkuje Florydę, Georgia, Seminole. Bardzo charakterystyczna kultura. Może kiedyś porozmawiamy w przyszłości o Seminole. Oni właśnie w takich cieplejszych klimatach operowali. Między innymi na ich cześć, jako raczej wspomnienie po nich, jedno z takich większych jezior nazwane zostało Lake Seminole. Otóż to jezioro jest bardzo rozgałęzione, ma małą powierzchnię otwartej wody, jest bardzo dużo rozgałęzień, kanałów. No i jeszcze jedno, ponieważ ma tak duże rozgałęzień kanałów, oczywiście drzewa rosnące na brzegach od czasu do czasu są podmywane, umierają, przewracają się i w wodzie znajdują się pnie tych drzew. Dlatego turnieje, które się tam odbywają, są bardzo efektywne, szczególnie tam jest dużo bezów, largemouthów oczywiście, i tam się odbywają te turnieje. No, ale jest wszędzie ostrzeżenie, są wyznaczone szlaki wodne, tam gdzie jest najgłębiej, gdzie jest pozbawione tych timber, czyli tych pni. No i jest ostrzeżenie, żeby uważać właśnie wszędzie jak najbardziej, żeby nie najechać na taki pin, nie rozwalić łódki. No, ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, jak wygląda początek turnieju. Brałem udział w kilku takich profesjonalnych. Początek turnieju wygląda w ten sposób, że po przeglądzie łódki przez inspektora wszyscy się ustawiają, ale ewentualnie krążą w kółko, przygotowują się, jak jest linia startu, przygotowują się. Jest odpalony strzał albo gwizdek i w tym momencie wszyscy maksymalny bieg w silnikach i wszyscy lecą na swoje stanowiska, aby być tam pierwszym, aby nikt się tam nie dostał i łowimy, łowimy, łowimy. Oczywiście wiele razy dzieje się to bez zachowania bezpieczeństwa. I w tym wypadku na tym jeziorze Seminole to zdarzyło się to samo, mianowicie linia startu, wszyscy poszli, ale jednocześnie pamiętajcie, że to nie jest Lake Delavan, to nie jest Lake Geneva, gdzie jest otwarta woda, gdzie można pruć, ile się chce. To jest bardzo, są bardzo płytkie, bardzo dużo pni, jeszcze raz mówię, kręte kanały. No i jeden z nich, właśnie ten Hausmann, widziałem zdjęcie, widziałem filmik, jak widziałem bezbałt, czyli bo łódka, która ma jest płaskodemką. Nie jest dokładnie płaskodemką, ale jest uformowana tak jak płaskodemka. Chodzi o to, żeby była szeroko stabilna, bo można było stać wysoko na pokładzie i rzucać. Nie jest to bynajmniej wichał, czyli łódka głęboka. Ta łódka głęboka w ogóle by się nie nadawała w tym terenie, czyli płaskodemka. I do tego potężny silnik, nie powiem Państwu ile, ale przynajmniej 120 koni. No i proszę Państwa, on oczywiście przesadził z szybkością i najechał na pień, wyleciał w powietrze i wylądował dość daleko od brzegu, wylądował na lądzie. Byłem bardzo zdziwiony, ponieważ na pomoc udało mi się, wybrało się wielu, oczywiście no wiadomo, że to jak takie zawody, profesjonalne zawody, to jest ogromny konkurs, wszyscy chcą pierwsi dopłynąć, wszyscy chcą wygrać, a jednak czołowi wędkarze zrezygnowali z tego biegu, po pierwsze miejsce, podpłynęli do brzegu, wysiedli i pomogli mu ściągnąć, właściwie wynieśli tą łódkę z tych chaszczy i zwodowali z powrotem na wodę. Byłem zaskoczony, że nie doszło do żadnego uskoczenia. Właśnie tego typu łódki, trafiając na taki zanurzone gałęzie, zanurzony pień, nie ulegają uszkodzeniu, ponieważ nie są wichał, one są płaskie, więc po prostu przeszło nad tym, tylko że szybkość była na tyle duża, że on potrzebował powietrzu. Oczywiście logiczne jest, to pytacie, a to z silnikiem? No musiał rozwalić silnik. No to był stary Wyga. On i płynął bardzo szybko, bardzo niebezpiecznie, ale wiedział, że jeżeli silnik będzie miał w normalnej pozycji, to znaczy 90 stopni, to znaczy, że na pewno coś się wydarzy. Nie, on miał silnik pod kątem 45 stopni. Czyli po prostu silnik tak leżał, można powiedzieć, między powierzchnią, bo pod kątem 45 stopni był do powierzchni wody. I oczywiście on wtedy jest bardzo nieefektywny, ten silnik, no ale biorąc pod uwagę, że to było ponad 100 koni, to jednak ta moc, którą wyciskał z tej śruby pod kątem, była dostatecznie silna. Ta śruba, to położenie silnika, tej kolumny silnika spowodowało, że po prostu gładko przeszedł, nie zatrzymał się na tym pniu. Gdyby to zrobił, no to rozwaliłby oczywiście silnik, rozwaliłby łódkę, absolutnie przy takim uderzeniu nie wytrzymałaby łódkę, szczególnie tył łódki by nie wytrzymał, pawęż by nie wytrzymała, wyrwałby tą pawęż. No i skończyło się na strachu, koledzy mu pomogli. I było w ogóle to niezwykłe zjawisko, ponieważ no to był konkurs zawodowców. Oni się po prostu zatrzymali po to, żeby mu pomóc, spuścili na wodę, no a później polecieli dalej się ścigać, kto złowi największą rybę. Jak twierdzą sprawozdawcy, pierwszy raz coś takiego się wydarzyło. No, to, że ktoś poszybował, to nie pierwszy, ale to, że koledzy się zatrzymali, wiesz, zwodowali, przy brzegu i pomogli mu ściągnąć. No było to na pewno no, bardzo budujące, ponieważ no, nie we wszystkich sportach jeszcze pamiętają o zasadach fair play, prawda?
No tego wiesz, no, ale zdarzają się sytuacje, jeżeli się zdarzą takie sytuacje, bo bywają, jak już mówiłem, to wtedy cały świat chce to zobaczyć, wiesz o co chodzi.
No tak, dlatego mnie to też zainteresowało.
Myślę, że fair play.
Fair play, no. Kiedyś to sport, to był tylko fair play, prawda? Tylko i wyłącznie.
No tam słynna była ta historia, wiesz, pamiętasz, jak wjeżdżali na stadion dziesięciolecia i tam Królak tłukł, wiesz, swojego, że tak powiem, konkurenta.
Bardzo słynne, tak?
Pompką, no tak, pompką go tam.
Pompką potraktował. No to był Rosjanin, wiesz, on się wpychał pod tak? Pedał, no mu nogę pedała, mu usiłował wsunąć, wiesz. A tak, nawiasem mówiąc, to masz najsłynniejszy.
Jak to, kto to powiedział? Chcesz na pewno nawiązać, nie wiem, czy to Ciszewski powiedział, że to dzieci, jak to? Cudowne...
Że cudowne dziecko dwóch pedałów.
Tak, wiesz? Cudowne dziecko dwóch pedałów.
To Ciszewski powiedział. Ciszewski, tak, to jest jego bon mot, który do dzisiaj obowiązuje, wszyscy pamiętają. Jak tak. Widzę i tobie, i mnie to przyszło do głowy. Oczywiście cudowne dziecko dwóch pedałów. Nie ma nic piękniejszego w tym określeniu. Prawda?
I bez skojarzeń, umówmy się, no przecież wiadomo... No, że ktoś jest jakoś tak brudno myślący, że tak powiem, nie znam teraz określenia, bo jest rano akurat.
Ten, kto brudno myśli, niech sobie przeczyta motto orderu podwiązki, prawda?
O tak, myśleć. To przestanie, natychmiast. No cóż, to były takie ciekawostki. Ja generalnie rzecz biorąc z ogromną sympatią zawsze przypominam sobie właśnie tego typu sytuacje, bo one są, powiem ci, kojące, niezwykle kojące.
No są, ale mi się wydaje, że jest coraz mniej takich sytuacji, fair play, coraz mniej. Teraz rzadziej się zatrzymujemy, aby pomóc, tylko dążymy do tego celu, który przed sobą postawiliśmy. Nie patrzymy na boki, nie patrzymy na tych, którzy się przewrócili, nie patrzymy na tych, którzy zostali zepchnięci na bok. Dalej trujemy, gnieciemy, depczemy, byle być na przodzie z tym pewnym szczuru i dobiec do mety. Ale drodzy Państwo...
Ja ci powiem, zawsze zatrzymują się w naszych myślach takie czy fragmenty z literatury, wiesz, które są dla nas jakąś taką wskazówką, że powinno to być oczywiste, bo tak jest, powinniśmy to zaakceptować. Nawet Staudinger kiedyś napisał, że nie pamiętam, to się chyba nazywało Wdzięczność Możnych, czyli myszka mała podsłuchała, że lwu grozi śmierć, pędem cwałem przeleciała całej mili ćwierć, zmykaj królu, zaprosi i błaga, w przeokropnej trwodze. Lew jej podziękował, potem zjadł ją, by mieć siły w drodze.
No widzisz, to tak jak ten skorpion, prawda? Nie no mógł przezwyciężyć swoich nawyków, prawda?
I od razu sobie tak i lew sobie dośpiewał, żyje się tylko raz. Wiesz, po co komuś jakieś współczucie czy i tak dalej, kiedy można się otrzepać, a potem spojrzeć w niebo, mówi, prawda Boże, wybaczysz mi. I tak się życie toczy, no. No ale już nie będziemy...
Tak się toczy.
Tak.
Czy ty lubisz orzechy?
Czy ja lubię orzechy? Tak, lubię orzechy.
Garstka orzechów codziennie to podobno jest na samo zdrowie.
Ale mówisz tu o włoskich orzechach, czy takich laskowych?
Mówię w ogóle o wszystkich, najlepiej wszystkie wymieszać i wtedy wszystkich zjąć, ale takie najlepsze orzechy podobno jak istnieją, są czesna. Zgadzasz się ze mną?
No. Podobno dobrze wpływają na przemianę materii i te różne tam...
I antyoksydanty, tak. I ten olejki omega-3 i tak dalej, samo zdrowie. Ale dlaczego ja mówię o tych orzechach? No bo wszędzie są orzechy i laskowe są również w Stanach Zjednoczonych, i w Europie, i włoskie, i wszystkie. Ale największą sławę i miejsce występowania plantacji tylko tutaj w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce, to są właśnie Chestnut, Chestnut Tree. Otóż wydarzyło się takie wielkie nieszczęście na początku XX stulecia, że przywożono orzechy z Azji, z Europy i na niektórych orzechach była pleś. Była pleśń, która okazała się zabójcza dla amerykańskich orzechów Chestnut Tree. Chestnut Tree to sięgają nawet 30 metrów wysokości, są naprawdę wysokie, a średnica pnia nawet 10 stóp, czyli potężne, 3 metry. Ja muszę powiedzieć, drodzy Państwo, że ja mam tutaj swój las i sąsiedzi mają lasy i mam te chestnut tree, rosną tutaj, chociaż najwięcej tych chestnut tree rośnie na wschodnim wybrzeżu i mam chestnutki, ale bardzo dużo tych chestnut tree jest martwych. Także ja mam okazję, jak widzę, że są martwe i się nie odradzają. Ja, szczególnie jak jest taka pora jak teraz, to sobie biorę sanki, biorę LTV, jadę i ścinam takie drzewko, później tnę na kawałki. I jest to drzewo, którego tną tkiłem to drewno, iskry lecą. Wiesz, po prostu jest tak podciekiem, jest bardzo o zmroku, kiedy tak się ciemnowo robi. I tnę to drzewo, to widzę wyraźnie, jak iskry po prostu lecą z tego drzewa. Jedno na ostrzenie piły wystarczy na jedno wypalenie zbiornika paliwa, tylko piłę trzeba często, bardzo często ostrzyć, ale za to drzewo porąbane, pieniek wrzucony do ogniska powoduje, że to drzewo pali się bardzo długo, emanując ciepłem. Naprawdę jest na przykład w porównaniu do bardzo większości drzew, chyba jest najbardziej cenne. Jest to bardzo twarde, mówi się na to hardy, jest bardzo twarde. To drzewo jest bardzo poszukiwane w stolarce, w meblarstwie, w robieniu podłóg. Do konstrukcji się nie używa, ponieważ jest zbyt cenne. Kiedyś robiono z nich łodzie, okręty. No i niestety te drzewa zaraziły się mniej więcej w roku 1920, tą pleśnią, odmianą pleśni i zginęło ich 3 miliardy na terenie Stanów Zjednoczonych.
3 co ty
miliardy
mówisz?
Tych drzew, 3 miliardy po prostu padały jak mrówki, wiesz? I zaczęto coś robić, no nic nie zrobiono, dopiero w latach 50., 60. pierwsze eksperymenty genetyczne. I po prostu te same geny odporności na herbicydy zastosowano, szczepiono w te chestnutki i one rosły, owszem rosły, wszystko w porządku. Nie chorowały, ponieważ były spryskiwane. Spryskiwane były tak, jak się spryskiwało kukurydzę, soję i tak dalej, ale ziemia w tych lasach ulegała degeneracji, ulegała degradacji i w związku z tym zaczęto szukać innej metody niż stosowanie herbicydów. No, znaleziono tą metodę w końcu. Otóż sprowadzono azjatyckie pokrewne drzewka, które okazało się nie chorują na tą chorobę, nie chorują na pleśń. No, zaczęto krzyżować tutaj z naszymi amerykańskimi i osiągnięto sukces. Owoce były praktycznie te same, no ale drzewa były stały się nie takie wysokie wieże, to tutaj chodzi o to przede wszystkim o pozyskiwanie drewna. To jest wspaniałe drewno, wspaniałe deski, wspaniały kolor, wspaniała twardość. Aha. Te drzewa były po prostu, przypominały bardziej pokręcone młode jabłonki, krzaki. Wieże nie produkowały owoce, czyli te orzechy, ale były, stały się bardziej cieczaste. A więc sprawa niby rozwiązana, ale nie rozwiązana. I wyobraź sobie, 30 lat temu, w roku 1989, zwrócono się, naukowcy zajmujący się drzewami, zwrócili się do genetyków, co zrobić. No, 30 lat trwały eksperymenty, jak wiadomo, orzechy są drzewami długo rosnącymi. Otóż zastosowano następujący trik. Jeden gen z żyta. Jeden gen pozyskano z żyta, który żytu zapewni odporność na pleśń. Ten jeden gen szczepiono do drzewa, do tego American Chestnut. I American Chestnut wygląda tak, jak kiedyś, dokładnie owocuje, wielkość, czas rośnięcia i tak dalej. Wszystko jest to samo, z wyjątkiem tego, że jest odporny na pleśń. Jest odporny na pleśń i jest fertilized, to znaczy jest płodny, może się rozmnażać. Wszystko jest tak jak dalej. Aha. No ale to tylko na plantacjach posiewa. No wyobraźcie sobie Państwo, że w tym roku na wiosnę, po wszystkich badaniach, po sprawdzaniu wszystkiego, będzie można kupić i będą sadzone pierwsze te, orzechy amerykańskie, takie, które są odporne.
No coś przeziębiony tu, koleżka, jesteś?
No troszeczkę jestem, wiesz, te zmiany pogodowe, plus minus, siedzenie przy kominku, rąbanie drewna, tak troszeczkę, wiesz, ten kontakt z naturą mnie troszeczkę przeziębił. Ale wracając do tych orzechów, tak, że w tym roku stuprocentowo bezpieczne, bez żadnych ubocznych skutków i tak dalej, sprawdzone przez ostatnie 30 lat, to American Chestnut będzie można kupić i będzie można zasadzić u siebie, czy zasadzić w lesie, po prostu, aby przywrócić pierwotny wygląd tego drzewostanu. I ja tutaj koło siebie mam taki 5000 akrów teren, na którym piękny las i ciągle jest powiększany, dokupywany powiat, dokupuje miasteczko Marengo, dokupuje ciągle i trzeba zagospodarować to. No i jesienią właśnie, kiedy ogłoszony jest Dzień Drzewa, Dzień Sadzenia Drzewa, to mam nadzieję, że znowu ustawią się całe kolejki ludzi, przyjadą na rowerach, przyjadą samochodami i będą po prostu z łopatami i będą sadzić. No. I tych ludzi jest tak dużo, tych sadzonych jest tak dużo, tych chętnych do tej pracy, do sadzenia jest tak dużo, że po prostu cała policja z okolicy i służby leśne, czyli BNR, tylko regulują ruchem i pokazują, gdzie ma być zasadzone, gdzie mamy iść. To jest piękna inicjatywa, bardzo popularna, bardzo dużo rodziców, szczególnie rodziców z dziećmi, przyjeżdża i sadzi, przywraca po prostu ten las do poprzedniego stanu. I jeden gatunek drzewa, który został znowu uratowany, znowu z powrotem zakróluje w amerykańskich lasach, to American Chestnut, czyli ten wspaniały, wysoki, piękne drzewo, które jest bardzo twarde i bardzo cenione ze względu na swoje właściwości. Ja, kiedy tutaj prowadziłem się, to miałem sporo, bardzo dużo tych orzechów, teraz gdzieś dużo mniej, miałem tych orzechów może kilka tysięcy. Kiedy się szło w tym lesie, to po prostu na tych ścieżkach te orzechy opadły, chrzęściły, wiesz. Można było sobie, trzeba było w grubych podeszwach chodzić, dlatego że one ciągle wystawały, ciągle przeszkadzały sobie. No z biegiem lat coraz mniej, coraz więcej było ich wyschniętych, coraz więcej ich wycinałem. No jest ich jeszcze kilkadziesiąt, było kilkaset, jest ich jeszcze kilkadziesiąt. Ja zawsze je jesienią z żoną zbieramy do takich wiader i po prostu później dzięciołom wysypujemy i wiórką wysypujemy. Także rzeczywiście tych orzechów było całe mnóstwo, no teraz jest ich dużo, dużo mniej, ale mam nadzieję, że znowu się obrodzą, znowu te wróci z powrotem. Wróci
bardzo z powrotem. Dobre, Wojtku, jak kiedyś wyjeżdżałem na wakacje w Lubelskie, to tam bardzo popularną nalewką była nalewka z orzechów włoskich, ale niedojrzałych, jeszcze takich zielonych, wiesz?
No oczywiście, to również i tutaj się to robi.
Tak?
W naszych orzechach amerykańskich. Tak samo jest to popularne, muszę ci powiedzieć.
Zalewa się te niedojrzałe, zielone jeszcze orzechy włoskie, chyba spirytusem i to długo, długo się tam po prostu, że tak powiem, maceruje,
tak. Przechodzi ten bardzo charakterystyczny, tak goryczka, tak ten zapach i ta goryczka, taka charakterystyczna i również ten kolor, wiesz, tak przechodzi. No ci powiem, że jakoś nie mogłem się zmusić. Zapach owszem, kolor owszem, ale nie bardzo mogłem się zmusić, żeby... Ja również zrobiłem taką nalewkę, żeby tą nalewkę wypić. Wiesz, po jednym takim kiedyś szacie zrezygnowałem. Kaszwie te takie jakieś...
No tak, ale to...
Pijałeś to, czy nie?
Nie, no oczywiście, że ja smakowałem tego. Powiem ci, że i bardzo... Przede wszystkim to pomaga na te dolegliwości... wiesz, żołądkowe, wiesz?
No podobno to rzeczywiście jest prawdziwa żołądkówka.
Tak. Także pomaga. No wiele jest takich, na przykład niektórzy robią tak niezwykle smakowite nalewki, potrafią tak robić. Ja dostałem nalewkę, taką buteleczkę, rozumiesz, na gwiazdkę, taką małą, ale tak smakowita. Dostałem od Anny Marii, dalej nie będę mówił. Rozumiesz, i ona jest tak smakowita, że jak spróbowałem, to po prostu myślę sobie, to nie może być tak, że ja ją wypiję, bo ta buteleczka się kwalifikowała do jednego przechylenia. Ale jak sobie pomyślałem, że ten smak się zaraz... Bo miała i smak, i taką... I moc odpowiednią. Wiesz, to jest ogromna umiejętność robienia nalewek, wiesz?
Słuchaj, oczywiście, że tak, wiesz, ale jeżeli chodzi o nalewki, no to wiesz, akurat jest wiosna, to możemy się tak powoli przygotować na to, że sobie na jesień zrobimy nalewkę. No najprostsza taka nalewka owocowa to będzie ratafia, wiesz? Ratafia, czyli jak się pojawią truskawki, to bierzemy te truskawki i wrzucamy.
Robimy. A ratafia warstwę, to nie śliwki? Nie, to nie śliwki, to mówisz truskawki.
Nie, nie. To są, nie, nie, to są wszystkie, z całego roku, wiesz? I przesypujemy cukrem, zasłaniamy, zabezpieczamy. Czekamy na następne owoce, to się pokaże. To co się później pokazuje po truskawkach? No po truskawkach pojawiają się wczesne maliny, pojawiają się jeżyny przede wszystkim.
No bo nie, truskawki jeżyny... są zawsze koniec czerwca jakoś tak, albo połowa czerwca, coś takiego. No
dokładnie, ten koniec maja nawet wczesne dnia.
No tak.
Ale jeżyny pojawiają się zaraz potem. Jeżyny zaraz potem, przesypujemy jeżynami, jak są jeżyny. To zaraz potem, przepraszam bardzo, ale... I zaraz potem pojawia się malina, prawda? Przesypujemy ją maliną, później czarnymi jagodami. No i tak zbieramy te owoce, później śliwkami. Jeżeli to wszystko przesypiemy, pozwolimy sfermentować, postawimy na słonecznym miejscu, żeby płonęły te promienie słoneczne, to wtedy mamy taką wieloowocową nalewkę ratafię. A ona jest, owszem, czuje się te smaki w ratafii jak najbardziej, ale moim zdaniem najsmaczniejsza jest z dzikich jeżyn. Trzeba, nie można zbierać czerwonych jeżyn, nie można zbierać jasnych jeżyn. Trzeba poczekać, aż jeżyny staną się takie bardzo dojrzałe. Tak dojrzałe, że się potrząśli i one opadają. I z takich jeżyn moim zdaniem jest najwspanialsza, najsłodsza, najbardziej aromatyczna, najbardziej wonna nalewka. Bardzo dobra nalewka jest też z morwy. Morw jest tutaj bardzo, bardzo dużo, szczególnie tych czarnych morw. Z czarnej morwy również, a czarna morwa różne, że taki ratafi dawałem i robiłem nalewki z morwy. Jest taka bardziej wytrawna, jest owszem smaczna, bardziej wytrawna, ale przy kominku porą zimową, kiedy tak dologa ci taki kaszel, jak mnie w tej chwili przeziębienie, to nie ma jak nalewka z jeżyn. Nalewka z jeżyn najbardziej. Zresztą smakowałeś tą nalewkę u mnie na pewno na 100%.
Ja u ciebie smakowałem nalewkę, Wojtek? Śniło ci się coś?
Oczywiście. Nie, nie, nie. Bywałeś gościem w moim domu i również popisywałeś się swoimi talentami strzelackimi, nawiasem mówiąc, naprawdę masz talent. To jest trudno, tak strzelać, jak się strzela.
Ja ci powiem jedną rzecz. Ja może i dobrze strzelam, ale ktoś, ale amor mnie ustrzelił, wiesz?
O.
No ale nie będziemy się rozwodzili, rozumiesz, bo bo to bardzo trudny temat, proszę pana, muszę panu powiedzieć.
A no, zgadza się, temat na pewno trudny, a masz czas bardzo powolutku dobiega końca, prawda?
Aha.
Co dzisiaj ciekawego będziesz się robił, co będziesz grał? No,
dzisiaj będę miał, wiesz, oczywiście też takie zainteresowanie zwierzyną, paznokcie, że tak powiem, kotom, pozbywanie ich umiejętności rodzenia i tak dalej, rozumiesz? Takie tam podstawowe. Potem będę rozmawiał ze Sławkiem Kitowskim, który jest szefem Lion Club w Polsce i tu przyjeżdża niedługo do Ameryki, bo tu w Oak Brook jest centralny, że tak powiem, centralne miejsce Lions Club na cały świat. On dostał taką nagrodę od tego właśnie klubu międzynarodowego i sobie o tym porozmawiamy i wiele jeszcze innych dodatkowych tematów. No, cóż ci mogę powiedzieć. Wojtku, musimy...
Dobrą muzykę, dobrze, dziękuję bardzo. Zaprezentujesz jakąś muzykę, coś, co warto posłuchać?
Tak, tak, absolutnie, absolutnie. Zapraszam.
No Wojtku, słuchamy, zapraszam, ja również. Dashboard, do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia, Wojtek Bogusławski. Pozdrawiam cię, Wojtku.
Na ryby w każdziuteńki wolny dzień